Forum Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski w programie o planowanej obniżce podatków oraz o podwyżkach dla sfery budżetowej. Będę o tym rozmawiał z przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych na Podlasiu Eugeniuszem Muszycem. Witam.
Kłaniam się ślicznie, dzień dobry Państwu.
Przewodniczącym Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność Józefem Mozalewskim. Witam Pana.
Witam serdecznie Państwa.
Oraz przewodniczącym Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Jarosławem Niczewskim.
Dzień dobry.
Witam. To co, może zaczniemy o planowanej obniżce podatków. Co panowie o tym sądzą? Panie Eugeniuszu, od 1 lipca ma ten podatek 17% być obniżony do 12%, ale nie będzie tej ulgi na przykład dla klasy średniej.
No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to muszę przynajmniej dwa słowa powiedzieć na temat tego Polskiego Ładu, który okazał się takim polskim wałem. I tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że po prostu wszyscy są oburzeni. Szkoda tylko, że rząd poszedł tak późno po rozum do głowy, ponieważ pieniądze zostały zmarnowane i na reklamę tego potwora. A wszyscy mówili, że to jest złe. Nie idźcie tą drogą. No ale dobrze, mleko się rozlało. Nie będziemy już rozmawiać o tym, co było. Mówmy o tym, co jest. Ja uważam,
co
że...
Będzie.
Co będzie, przepraszam. Ja to uważam, że jest to krok w dobrym kierunku z tego względu, że nastąpi obniżenie PIT-u z 17 do 12%, prawda, i rezygnacja z ulgi dla klasy średniej, ale
ta obniżka 5%, czy ona pokryje ewentualne zyski, które mielibyśmy z ulgi, albo czy pokryje również nasze wydatki na składkę zdrowotną.
Tak, ale trzeba jeszcze tutaj zaznaczyć, że kwota wolna od podatku 30 tysięcy złotych zostaje i próg do 120 tysięcy złotych również zostaje. Tylko, proszę Państwa, trzeba wyraźnie sobie powiedzieć, że w tej rozmowie to my troszkę dzielimy skórę na niedźwiedziu, z tego względu, że czytanie będzie do końca kwietnia i nie wiemy jeszcze, w jakiej formie to...
Mam nadzieję, że wejdzie w formie najprostszej.
Jeżeli w formie najprostszej, to bardzo dobrze, bo pan słusznie zauważył, że forma najprostsza jest formą najlepszą. Polski Ład liczył około 300 stron, a w tej chwili to jest około 30 stron. Moje wątpliwości budzi fakt, że premier mówi...
ustawa uwalniająca,
tak,
czy tworząca tak zwaną wolność gospodarczą ministra Wilczka też miała 30 stron.
No dokładnie. Moje tylko takie uwagi budzi fakt, że premier powiedział, że będziemy mogli się rozliczać na podstawie roku 2021, a wicepremier mówi zupełnie co innego, że premier wprowadza ludzi w błąd. Więc tutaj są nieścisłości i to powinno być wyjaśnione, bo w tej chwili jest jakaś taka wolna amerykanka. Ten, kto rano wstanie, dojdzie do mikrofonu, to mówi jakieś wieści i ogłasza coś, co potem okazuje się nieprawdą. Więc poczekałbym tutaj do lipca, do 1 lipca, ale krótko na temat podsumowując, to wszystko uważam, że idziemy w dobrym kierunku, prawda? Że obniżenie PIT-u z 17 na 12% to ludzie zyskają na tym, prawda? Ci, którzy zarabiają do 120-130 tysięcy złotych, to po prostu w tej chwili nie stracą, bo 5% obniżki, to są już wymierne korzyści.
Józef Mozalewski, Solidarność.
Tak. Ja wielokrotnie obiecywałem sobie, że nie będę z kolegami dyskutował publicznie, ale tego nie da się pominąć, bo drogi Gienku, nie używaj słowa wszyscy, bo nie jest to prawda. Owszem, protestowali czy wypowiadali się negatywnie ci, którzy są w tym przedziale, co chwileczkę, przed chwileczką powiedziałeś, do 120 tysięcy. Ja życzę, żeby w Polsce wszyscy, użyję twojego słowa, zarabiali do 120 tysięcy. Proszę pamiętać o milionach osób, o najniższych dochodach w naszym kraju, które zyskały na Polskim Ładzie, który ty jakimś tam wałem nazwałeś. zdecydowałeś. Nie wolno publicznie w ten sposób mówić. My jakiś czas temu, dyskutując, nie pamiętam, czy ty byłeś na antenie, czy była wiceprzewodnicząca, ja mówiłem, nie wszyscy są zadowoleni, ale pozwólmy, żeby on wszedł w życie i te wszystkie mankamenty, które będą uwierały dla pewnych grup zawodowych, na pewno będą zmieniane. I cieszę się bardzo, że mam taki rząd, że mamy taki rząd, potrafi się do błędu przyznać i poprawiać te rozwiązania. Proszę jeszcze pamiętać o jednej podstawowej rzeczy, że moja organizacja związkowa, jak również kolegów, jesteśmy w Radzie Dialogu Społecznego i mamy coś do powiedzenia w tej sprawie. Proszę również wpływać na naszych liderów, żeby oni też trochę się do roboty wzięli i tam na szczeblu krajowym pilnowali pewnych spraw, a nie uprawiali tylko i wyłącznie politykę. I tutaj zgodzę się już na koniec mojego tak jakby komentarza z to, bo dobrze, że będzie obniżane. On jest zapowiedź pana premiera, bo dyskusja będzie znacznie wcześniej, bo pan premier zapowiedział zmianę od 1 lipca, czyli do 1 lipca, czyli na poziomie kwietnia, maja, no będzie ta społeczna dyskusja z udziałem też central związkowych i tutaj musimy jasno i klarownie przedstawić to, zresztą nasi liderzy o tym wiedzą, bo wielokrotnie...
No ale centrale związkowe mają całkiem liczne grono ekspertów i wydaje się, że można by stosowną ekspertyzę przygotować, żeby było jasne i klarowne stanowisko tej czy innej centrali związkowej.
Tylko panie redaktorze, szanowni państwo, w tym cały ambarans, jak polskie porzekadło, żeby dwoje chciało naraz. Trzy centrale związkowe pracując w Radzie Dialogu Społecznego, praktycznie w tym przypadku dwa mają stanowisko, dwie centrale mają uzgodnione, trzecia uważa inaczej. Dobrze by było, żebyśmy my w pierwszej kolejności jako centrale związkowe wiedzieli, czego chcemy, a nie uprawiali jakąś taką dziwną politykę, która jest później niezgodna z naszymi oczekiwaniami.
Ja tylko ad vocem. Bardzo, bardzo krótko, Józiu, ja podałem tylko jeden przykład, a emeryci, renciści również stracili na tym, z tego względu, że kwota wolna od podatku była do 30 tysięcy złotych i co z tego, kiedy nie mogli sobie odliczyć na rehabilitację i tak dalej. Matki samotnie wychowujące dzieci. Przecież to naprawdę była zła ustawa, bardzo dobrze, że ona poszła do kosza, tylko szkoda, że tyle pieniędzy puszczono na reklamę tego wszystkiego.
Masz znajomych emerytów, ja również mam, mamy w rodzinach i ja nie znam przypadku, że emeryci stracili na zmianie.
Podaj mi któregoś emeryta, który mógł sobie od rehabilitację odliczyć, czy ewentualnie jakieś innego rodzaju koszty. No przecież nie, to moglibyśmy się tutaj spierać w nieskończoność.
Przepraszam panów, ale mamy skomentować zapowiedź wprowadzenia czy niższych podatków. To posłuchajmy opinii Jarosława Niczewskiego, szefa Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ.
Co ja tu mogę dodać? Koledzy już wszystko powiedzieli, to co ja chciałem powiedzieć. Więc dobrze, że ta obniżka podatków będzie. Szkoda, że w takiej formie, bo nie wiadomo jak rok podatkowy będzie wyglądał, jak będziemy się rozliczać na koniec. Dobrze, że wróciliśmy do starych rozwiązań odnośnie rozliczania matek samotnych, rodziców ogólnie samotnych i tych innych. Także myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Wiem, że
ale chyba najgorsze jest to, że dokładnie nie wiemy, ile zarobimy. Znaczy wiemy, ile będziemy tutaj mieli brutto, ale ile netto, to już
tutaj,
nie do końca.
Tutaj będą musieli nasze działy księgowe dobrze się gimnastykować, żeby dobrze policzyć. To może tak być.
Taka może być sytuacja. Zostawmy, będziemy czekali na tę debatę podatkową, no bo przecież ta ustawa, ten projekt będzie dyskutowany i w Sejmie. Mam nadzieję, że trafi również do Komisji Trójstronnej i związki będą mogły się wypowiedzieć w tej sprawie. Przejdźmy teraz do takiej opinii, takiego zdania, które padło w mediach ze strony opozycji, że trzeba podnieść płacę budżetówki o 20%. Eugeniusz Moszyc.
Ja bym tutaj no po prostu nie chciał w jakiś sposób komentować opozycji. No opozycja jest od tego, że mówi czasami, no można powiedzieć, my by chcieli, żeby na wiśni rośli moreli. Oczywiście, że dla budżetówki pieniądze się należą jak chłopu ziemia, ponieważ budżetówka zarabia skandalicznie mało, więc uważam, że pieniądze się należą, ale to trzeba po prostu rozmawiać w sposób normalny przy stole, prawda, a nie zrzucać jakieś hasła, które nie mają żadnego pokrycia,
to
prawda.
Na takie lekkie przekupstwo.
Dokładnie, rzuca się na jakiś grunt, żeby wywołać jakiś niepokój, rezonans społeczny, żeby sobie słupki poprawić i tak dalej. Związki zawodowe są przygotowane do konkretnej rozmowy, do konkretnej dyskusji. Uważamy, że absolutnie po 10-krotnie absolutnie budżetówce pieniądze się należą, z tego względu, że wszyscy ciężko pracują, mają pracę bardzo odpowiedzialną, a zarabiają grosze. Wiemy, jaka jest w tej chwili inflacja, co za te zarobione pieniądze można kupić, ale tutaj nie skupiałbym się na opozycji, na ich fajerwerkach. Niech oni sobie fajerwerki zostawią na tych zebraniach partyjnych, a uważam, że dyskusja powinna się odbywać do...
Czyli być bardziej konkretnym.
Dokładnie tak.
Józef Mozolewski, Solidarność.
To gdyby, szanowni państwo, było to na jakichś tam spotkaniach politycznych wewnątrz i tam no, ładowanie własnych akumulatorów, tak zwanych własnych akumulatorów, to ja starałbym się to zrozumieć, ale to jest kpienie, oszukiwanie i naigrywanie się ze społeczeństwa czystej sfery budżetowej, o której oni mówią. Bo no, proszę państwa, no kto jak kto, no ale były premier. Jeżeli właśnie publicznie mówi, że no trzeba tu 20%, to niech sięgnie podwyżki dla sfery budżetowej, to niech sięgnie kilka lat wstecz, kiedy rządził niemalże dwie kadencje i no między innymi ja padłem ofiarą polityki premiera Tuska, który blokował wzrost wynagrodzenia dla sfery budżetowej, kiedy to my jako związki zawodowe, szczególnie Solidarność, prowadziliśmy akcję ogólnopolską w tym celu, żeby zostały odmrożone płace dla sfery budżetowej, to siły policyjnej używali. No przecież ja zostałem oskarżony za to, że pod jaśnie wówczas panującą Platformą Obywatelską pod biurem poselskim w Białymstoku miałem czelność zorganizować konferencję prasową i na konferencji prasowej powiedzieć, że trzeba odmrozić wynagrodzenie dla sfery budżetowej. I dziś ten sam premier, były premier, wychodzi i kpi z ludzi i myśli, że ludzie nie pamiętają, co on czynił przez dwie kadencje, gdzie był zablokowany wzrost wynagrodzeń dla sfery budżetowej. To po 2015 roku też musieliśmy mówiąc kolokwialnie, ręką walnąć w stół, żeby obecnie rządząca koalicja odblokowała wzrost wynagrodzeń dla sfery budżetowej. I dzięki Bogu nie tyle, ile byśmy oczekiwali, bo wiadomo, że każda podwyżka jest za mała, ale to ruszyło. I to dzisiaj, no przepraszam najmocniej, to jest, no nie chcę używać mocnych słów, ale to jest no robienie szyderstwa ze społeczeństwa.
Jarosław Niczewski, OPZZ.
A ja użyję mocnego słowa. Brawo on, super. Tylko niech pomyśli, co było w roku 2008, 2009, 2010. Ja mogę powiedzieć, jakie były podwyżki dla sfery budżetowej. 0,00.
No to było Józef, całkowite to zamrożenie płacy w sferze budżetowej.
Gdyby było przynajmniej 2% przez te lata, to do tej pory byśmy te 20% nazbierali tej podwyżki dla sfery budżetowej. Nikt nie miałby pretensji. Tak z
czyli z tego wniosek, że były premier załatwia swoje błędne decyzje sprzed lat tymi 20%?
Nie wiem, skąd to się wzięło akurat te 20%, bo ja nie liczyłem, jak to by powinno wyglądać, ale czy to taki królik z kapelusza? Być może.
No ale pytanie w tym momencie, nawet gdyby chciano te 20% dać, to skąd wziąć pieniądze? No bo tak, potrzeby rosnącej rzeszy uchodźców, zwiększone wydatki zbrojeniowe, to wszystko będziemy musieli pokryć.
No ale panie redaktorze, przepraszam też, wtrącę się, takie podejście to też mi nie bardzo pasuje. Skąd wziąć pieniądze, prawda? No ale można sobie odwrócić pytanie, skąd ludzie mają żyć, za co mają ludzie żyć, w jaki sposób funkcjonować, opłacać rachunki, opłacać czynsze i tak dalej, i tak dalej. Oni skandalicznie mało zarabiają, tylko mówię, że to trzeba rozwiązać na spokojnie, a nie poddawać się takim emocjom, które ktoś tam wrzuca, prawda, i my mamy tą rację przyjąć, prawda, rozwiązywania problemów w taki sposób. Nie, to mi się nie podoba. Oczywiście, raz jeszcze powtarzam, pieniądze dla budżetówki powinny się znaleźć, ale to trzeba po prostu rozmawiać w odpowiednich gremiach do tego i podjąć odpowiednią decyzję.
Tak, panie Józefie?
No to nie ulega żadnej wątpliwości, że tak. Ja tutaj bym trochę polemizował z Giemkiem w odniesieniu, co to nas obchodzi. Ja wiem, że każdy chce, tylko ja myślę, że przed 24 lutego mieszkańcy Ukrainy w sposób też taki stricte oczekujący pewnych rozwiązań podchodzili do życia. Dzisiaj nie myślę o tym, bo bandyta wkroczył i morduje, depcze ich, prawda? I dzisiaj trzeba może nawet trochę paska przycisnąć, żeby właśnie być bezpiecznym jako naród.
Tutaj paska. Wrzuca pan przewodniczący ciekawą kwestię związaną z tym, czy my jako Polacy, biorąc pod uwagę jednak dość duże tempo inflacji, ubiegły miesiąc to 11%, ale jednak zapowiedź wzrostu wydatków zbrojeniowych. Czy nie powinniśmy się społecznie tak umówić, że no dobrze, przeczekamy ten rok, dwa, trzy, po to, żeby dobrze wyposażyć naszą armię, dobrze przeszkolić społeczeństwo, żeby wiedziało, jak się bronić i żeby miało czym się bronić. Czy taka umowa mogłaby być wprowadzona w życie, jak pan sądzi, panie Józefie?
Ale myślę, że zanim odpowiem, to wie pan, to ja nie chcę notorycznie tylko i wyłącznie krytykować poprzedniego rządu, czyli tej obecnej totalnej opozycji, ale o bezpieczeństwie narodu, o bezpieczeństwie kraju trzeba zawsze myśleć. Przysłowie mówi, jeśli mówisz o pokoju, to szykuj się do wojny i odwrotnie. To w pierwszej kolejności bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. To co było robione? Likwidowano jednostki na wschodzie, obniżono ilość żołnierzy w naszym kraju.
Z drugiej strony sam pan przyzna, że nie przedyskutowaliśmy dokładnie kwestii, jak powinniśmy utrzymywać armię, czy powinniśmy powielać ten sowiecki wzór, który jeszcze do niedawna obowiązywał, ale który nadal obowiązuje, jeśli chodzi o zorganizowanie tak zwanych ZN-ów, czyli zapasów nienaruszalnych, zapasów strategicznych i tak dalej, i tak dalej. Można by tutaj pozmieniać i wprowadzić znacznie efektywniejsze metody, sposoby zapewnienia, czy odpowiedniego umundurowania, kwestia broni i tak dalej, i tak dalej.
Ależ oczywiście to nie ulega żadnej wątpliwości. Są różnego rodzaju analitycy, strategzy, którzy non-stop powinny pracować nad właśnie stworzeniem bezpieczeństwa w naszym kraju na każdym poziomie, a szczególnie bezpieczeństwa militarnego. I tutaj te wszystkie rozwiązania, o których pan redaktor mówi, o których dzisiaj dyskutujemy w tej sferze publicznej, takiej bezpośredniej, wcześniej na, w domach, w zakładach pracy, na ulicy i dzisiaj ja nie wiem. Oczywiście trzeba wszystko robić, żeby dla każdego tych środków finansowych wystarczyło, bo to, co powiedział kolega Gienek, każdy chce żyć i to nie ulega żadnej wątpliwości, ale no musimy pamiętać, że kilkadziesiąt kilometrów od naszej granicy toczy się bardzo brutalna, zbrodnicza wojna prowadzona przez Ruskiego. I trzeba mieć z tyłu głowy oczy i o tym doskonale pamiętać. Nie wiem.
No, może trzeba dobrze chronić potylicę.
Ale tutaj muszę ad vocem odpowiedzieć z tego względu, ale Józiu, przy całym szacunku nie pasują mi takie rozwiązania, że jeden dostaje 600 tysięcy złotych nagrody, premii, a drugi po prostu nie dostaje nic i mówi się o jakimś równym traktowaniu i tak dalej, i tak dalej. No kiedy mamy zaciskać pasa, to może równo zaciskajmy pasa równomiernie, prawda? A nie jednemu się przelewa, prawda, i tak dalej, wychodzi z uśmiechem na twarzy, że mi się to po prostu należy 600 tysięcy złotych nagrody, powtarzam, nagrody, prawda? A drugiemu będziemy robić demagogię, że tobie się nic nie należy, ty musisz zacisnąć pasa, ty musisz być potulny i tak dalej. Ja jako związkowiec na to się nie zgadzam. Jeżeli mamy zacisnąć pasa, to po prostu powiedzmy, że będą nagrody zamrożone dla tych, którzy bardzo dobrze zarabiają. Widzimy, co się w Sejmie dzieje. Raptem dostają 80% sobie podwyżki.
Ale czy dopuścisz do głosu?
Do tego? Nie, nie. No, chciałem tylko odnieść się do tego, co,
jeszcze mamy dwie minuty.
Co powiedziałeś. Jeżeli mamy równo traktować, no to po prostu zróbmy takie zabezpieczenia, że wszyscy będą ponosić odpowiednio konsekwencje w zależności od zarobków, a nie jeden nie dostanie nic i ma się z tego wyżyć, a drugi po prostu będzie miał bardzo, bardzo dużo. Kropka.
Panie Józefie.
I jedno zdanie. Będziemy niebawem rozmawiali na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, o co sam wnosiłeś na temat tak jakby kosztów oceny pandemii, którą przeżywaliśmy w naszym kraju. I zobaczymy, jak będziesz reagował na kwoty, które zostały przeznaczone w naszym województwie dla pewnych grup zawodowych walczących z pandemią. I zobaczymy, czy będziesz mówił o równości, czy nierówności.
Ale ja teraz bym namówił, bo jestem po wizycie w szpitalach, między innymi walczących z COVID-em, żeby rządzący udali się do tych szpitali i zapytali, co trzeba zmienić, w co zainwestować, żeby efektywniej można było z tego rodzaju pandemiami walczyć, ale to uwaga na marginesie. Jeszcze zdanie Jarosława Niczewskiego.
No, przepraszam, bo ja już się pogubiłem.
Nie, chodzi o to, czy powinniśmy się umówić społecznie się umówić, że no zaciskamy pasa, żeby się dozbroić, poprawić naszą obronność.
No, teoretycznie to powinno by tak być, że powinniśmy solidarnie wspomagać nasze siły zbrojne i tak jak Józek mówił, wycofanie dawnych wcześniej z flanki wschodniej, jak to się teraz ładnie mówi, jednostek wojskowych, zostawienie wszystkiego na zachodzie nie przysłużyło się temu, co się w tej chwili dzieje. Już dzisiaj się mówi o tym słynnym przesmyku suwalskim, że jest zagrożenie Kaliningradu i Białorusi, odcięcie Litwy od ten. Tutaj powinniśmy wspólnie działać, tylko jest to pewne ale. Przypomina mi się zawsze, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania.
No, ale mamy tylko jeden z przesmyk suwalski, o który powinniśmy zawalczyć. Dziękuję panu bardzo.
Ale między innymi.
Dzisiaj rozmawiałem z przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych na Podlasiu, Eugeniuszem Muszycem.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Przewodniczącym Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność Józefem Mozolewskim.
Dziękuję bardzo, życzę dużo zdrowia i spokoju.
Oraz przewodniczącym Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Jarosławem Niczewskim.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
Ja również dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Forum Podlasia.